Poranne rozmowy.
Korzystam z obecności naszych gości. Mam takie wrażenie, że mogę wreszcie na spokojnie dokonać pewnego socjologicznego eksperymentu, badania, sprawdzić, jak to jest z młodymi ludźmi, z ich kondycją duchową w dzisiejszych czasach. Skoro jesteście, to nie zawaham się sięgnąć po was. Frapuje mnie to od początku naszego dzisiejszego spotkania. Jesteście studentami, młodymi ludźmi. No to życie studenckie kojarzy się albo z życiem towarzyskim, z imprezami, trzeba się wyszumieć i tak dalej, albo przeciwnie, znam takich, którzy od razu są tak sfokusowani na ścieżkę kariery, tak projektują sobie wszystkie swoje kroki, że w zasadzie oni już pracują, można powiedzieć, mentalnie, albo w ogóle faktycznie pracują i myślą tak poważnie o tym, o swojej przyszłości, że to jest rodzaj gry, nie wiem, wyścigu tak naprawdę o to, czy zrobię karierę, czy nie. No, a wy trochę taki pragmatyzm, a wy mi się kojarzycie z czymś zupełnie innym, przynajmniej jeśli chodzi o to, z czym dzisiaj przyszliście do studia, co robicie na co dzień, to trochę jesteście z innego świata akademickiego?
Tak to trochę wygląda.
Trochę może tak, no też pewnie zależy mocno od osoby, w jakim otoczeniu się otacza, ale no rzeczywiście tak raczej w ogóle populacyjnie mało ludzi sobie myśli ogólnie o takich transcendentnych rzeczach, takich wielkich ideach teraz. Raczej wszyscy są zapatrzeni albo właśnie na rozrywki, albo na pracę. Jest mało takiej refleksji w dzisiejszym świecie.
Ja na przykład bardzo się cieszę, że studia nie są jedynym, czym żyję, że nie jest to taka jedyna droga, jedyna rzecz, która gdzieś tam mnie zajmuje. A faktycznie nawet czasami miałam wręcz takie myślenie, że duszpasterstwo jest dla mnie ważniejsze. Oczywiście no, staram się to tak godzić, żeby jednak te studia też gdzieś tam dobrze przejść. Ale no, nie ukrywam, że naprawdę jest to dla mnie ogromne takie wsparcie też tego, że mam ludzi o tych samych wartościach blisko siebie, z którymi właśnie można porozmawiać na różne tematy, spotkać się i tak.
Żadnego życia studenckiego, żadnych imprez?
Gdzie? Przecież jeżdżą w Tatry, robią sylwestry.
No pewnie. Imprezować można też w duszpasterstwie. Tak. Nie jest tak, że duszpasterstwo, my przychodzimy do kościoła i klęczymy przez 4 godziny na grochu. Spotykamy się co tydzień we wtorki na spotkaniach formacyjnych, ale po tych spotkaniach są rozmowy, są wspólne kolacje, wspólne wyjścia do McDonalda czy innego fast foodu, są wspólne wyjazdy, wspólne zabawy taneczne, także to życie studenckie istnieje. Nawet jeżeli nie jest to życie barowe, to ono jednak istnieje.
Ja zapytam,
i się rozbija.
Aha. Powiedzcie mi, bo jesteście pewnie tym słynnym pokoleniem Zetek, czy jak tam zwał, tak zwał. Widzę, że jesteście dosyć skonfundowani tym określeniem, bo ono jest trochę sztuczne, się sam z tym zgadzam, no, ale teoretycznie mówi się tak. Różne mądre głowy opowiadały o tym, że dla niektórych jesteście nadzieją tego świata, jako ci, którzy trochę potrafią zwolnić, trochę potrafią sobie przemyśleć życie, że jednak to nie tylko praca. Tak się mówi często o Zetkach. Inni mówią z kolei, takie słomiane zapały, szybko się wszystkim zrażają. W zasadzie nie mają niczego konsekwentnie zaplanowanego. Bardzo różne są opinie na ten temat. Jak wy, teraz nie o was pytam, tylko w ogóle o waszych rówieśników, czy tych, których znacie. Jak wy oceniacie to pokolenie, którego jesteście przedstawicielami, w takim sensie, że jak widzicie to od środka, czy rzeczywiście to jest grupa ludzi, którym chodzi o coś więcej niż tylko właśnie, nie wiem, szybka zabawa, szybka rozrywka, praca i tak dalej.
Ja mam dosyć mocną opinię o tym pokoleniu, właśnie bardziej w stronę, że albo są zafiksowani na pracę, albo na rozrywkę i trochę nie widzę niczego po środku.
Tak? Przynajmniej że jakiś taka balans między życiem zawodowym a prywatnym, jednak jakiś rozwój, samorozwój duchowy, coś takiego, no bo przyznam szczerze, że w moim pokoleniu to raczej nie było takich określeń towarzyszących, a teraz je słyszę.
Nie wiem, czy to faktycznie działa. Ja ze swojego otoczenia, ze swoich kolegów po studiach, po liceum,
widzę dużo osób, które zaangażowały się w różne społeczne sprawy. Czy to poszły w politykę, próbują tam działać, czy stricte społecznie.
To jest taki gen społecznika trochę.
Tak, myślę, że tu bardziej tak, bo co do samego balansu między życiem zawodowym a życiem prywatnym, to nie wiem, czy to tak naprawdę działa. Jak rozmawiam z kolegami w pracy, to jednak wszyscy albo pracują ponad te 8 godzin dziennie, które jest wymagane przez nasze umowy, a ci, którzy jeszcze studiują, no to wiadomo, jeszcze dodatkowo mają studia. Mam kolegów z parę lat młodszych od siebie w pracy, którzy oprócz tego, że pracują na pełen etat, robią studia dzienne i to myślę, że dla...
Da się robić studia dzienne, pracując na pełen etat?
Da się. Miałem koleżankę nawet u siebie na kierunku.
Ja rozumiem zaoczne, ale dzienne?
Dziennie studiowała, magisterskie studia i pracowała na pełen etat. Wszystko zależy od tego, jestem informatykiem, więc to dużo, dużo daje możliwości, ten słynny...
Home office.
Tak? Home office i nienormowane godziny pracy, także możemy sobie pracować w weekendy, możemy pracować od 18 do 24.
No to tak jak w radiu, nawet do drugiej w nocy.
Nawet do drugiej w nocy. Także to jest jedno. Natomiast myślę, że jest to jakieś zaangażowanie w tym pokoleniu. Mhm. Że to nasze pokolenie...
No to jest pozytywne, co mówisz tak naprawdę, bo to świadczy o tym, że jednak na czym mi zależy jakby twoim rówieśnikom?
Tak, z jednej strony tak. Z jednej strony zależy na tym... Raz, żeby się też rozwijać, studiować, działać w społeczeństwie. Ale wiadomo, pokolenie nie jest jednolite. Miałem wielu kolegów, którzy w połowie studiów stwierdzili, że nie, to nie jest dla nich i wyjechali na drugi koniec świata i sobie jeżdżą po świecie.
To druga opinia o Zetkach właśnie.
Mam kolegów, którzy zmieniają pracę co pół roku, bo nigdzie się nie mogą odnaleźć, bo zawsze coś im nie pasuje. Także wiadomo, są, tak jak w każdym innym pokoleniu, w każdym innym roczniku, będą ci zaangażowani, będą ci pracowici i będą ci, którzy wolą podróżować po świecie.
A potrzeby duchowe? Widzicie wśród waszych rówieśników na przykład, że są większe niż, nie wiem, starszych lub...
Nie, tak to raczej nie.
Może nie, ja mam wrażenie, że potrzeba duchowa ogólnie w społeczeństwie jest tylko nie tak tradycyjnie wyrażona. Mhm. Że to się nie wyraża tak, jak my myślimy, przez jakieś praktyki religijne, tylko w jakieś formy alternatywne. Czy to właśnie w samorozwój niektórzy jako takiego bożka traktują, czy pracę, albo w ogóle idą w religie alternatywne, takie mocno prymitywne.
No tak, ale jakiś tam jest niepokój.
Ja myślę, że jest duży niepokój, w ogóle w dzisiejszych czasach. Myślę, że jest bardzo duży niepokój wśród ludzi, ale właśnie nie szukają tych tradycyjnych form, które są na wyciągnięcie ręki.
A ojciec, jak widzi przychodzących młodych ludzi do duszpasterstwa, oni się zmieniają? Oni są inni teraz niż parę lat temu? Z jakim materiałem ojciec pracuje, mówiąc w cudzysłowie?
Z ludźmi, którzy bardzo chcą się zaangażować, którzy są radośnie otwarci na drugiego człowieka i potrafią wnieść siebie do wspólnoty i bardzo znaczyć swoją osobę w nim. To znaczy pozostawić w historii naszej wspólnoty naprawdę dużo dobra. I patrzę na nich nawet nie z nadzieją, ponieważ oni już są z nami, oni już działają, oni naprawdę są tymi, którzy są mocnymi kreatorami obecnego Kościoła, a także nas, braci, którzy właśnie przy Placu Bernardyńskim starają się posługiwać.
Czyli ojciec z nadzieją patrzy tak naprawdę na tych ludzi. Oj, panie Rafale, dobry wieczór. Wiem, że pan cały czas dzwoni, ale chciałem naszych gości trochę wykorzystać. I ostatni raz, na krótko możemy się jeszcze połączyć.
Tak, witam. Przecież radio, no spać nie idzie z wami, no. Szanowni młodzi przyjaciele, no więc spać nie idzie, no nie idzie spać. No.
To nas cieszy.
Chciałem, jak ktoś kiedyś klasyk powiedział, nie chcę, ale muszę, nie. Ale fajnie, słuchaj, ja muszę wam powiedzieć, szanowni młodzi przyjaciele i też to księdza do ojca, też mówię, bo tak o tym się tak się nie mówi, bo to media takie pominęły, te media takie ten, ale Kacper Tomasiak, nasz trzykrotny medalista olimpijski, no wiecie chyba o kim mówię, no tam się tylko jest sportem, znaczy wszyscy interesujecie. Ja się mega mocno interesuję sportem, no to tam wiecie, ale to jest, ale no, super. Ale do czego zmierzam, bo to tak nie mówiło się. On jest, nie wiem czy jeszcze dzisiaj, do dzisiaj jest ministrantem, ale był
do dzisiaj jest w
diecezji. I był lektorem, tak, i był tam lektorem tam, no czytał pismo święte, jeżeli się nie mylę, lektorem był, ale mówię, to wyczytałem w jednej, w drugiej gazecie, że tak powiem, ale o tym tak się głośno nie mówiło, więc to tak, no dla mnie jest takie dziwne, no bo przecież, no chłopak, który, no naprawdę, no wszedł do panteonu, że tak powiem, Polski Olimpijski.
Polskiego sportu, tak, to na pewno.
No dokładnie, o tym się nie mówi i to... Mało się mówi, nie? No więc ja to tak uważam, no mi się to osnęło, ja tak uważam, młodzi przyjaciele i do księdza też, do ojca mówię, że tak, nie wiem, tak się pomija, tak Radio Poznań nie, bo Radio Poznań o tym mówiło, Krzysiu Ratajczak w Wiadomościach Sportowych, ja tutaj wszyscy, tak, w sporcie znamy się po prostu, no, ale przez pan, ale no nie powiem, mówiono o tym.
A to jest fajne, że w dobrym momencie pan, tak? O tym mówi, bo mówimy o młodych ludziach właśnie, jak oni dziś funkcjonują, a mamy...
Chwilę, bo pani idzie. U was w Wiadomościach Sportowych to akurat było, ale mówię, no tak się, no jakoś to tak, ja wiem, no nie wiem, no u nas wiadomo, że tam, no Kolejosz wiadomo, że tam piła i to, i ja jestem mega kibicem, to tam wszyscy państwo wiecie, no ale... Ale mówię, ale mało się tak mówi o takich pozytywnych sportowcach, powiedzmy, no, no w sensie, no i mówię, natknęło mi się to, że no mówię, no minister, lektor i tak dalej, czy medale zdobył, to wszedł do panteonu sław, że tak powiem, olimpijsku, tam, no, jak Irena Szewińska, nie wiem, Justyna Kowalczyk i ktoś tam chyba jeszcze, już nie jestem pewien, to u nas tu w radiu właśnie to słyszałem to, że no ale to akurat trochę w redakcji sportowej było powiedziane, że jest no ministrantem i lektorem i tak dalej, no ale to tak się jakoś pomija. Ja nie wiem, bo tak, nie wiem, no większości jesteśmy ludźmi wierzącymi, no może nie tam 100%, ale większości jest ludźmi wierzącymi i tak o sprawach wiary to tak.
Chyba nie nam, panie Rafale, rozstrzygać tę kwestię.
Ale
ciekawe, że ciekawe, możesz pan rzeczywiście poruszył. Dobrej nocy.
Nie można spać. No, nie można spać.
Bardzo miło.
Ale ja bym jeszcze pytanko do was.
A to tak krótko, panie Rafale, bo mamy mało czasu, a chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć. Także bardzo krótko, proszę.
Będzie nam przy świętej, wyspicie się, czy nie? Na 8 rano będzie się nam przy świętej?
Nie, my o 22 prawdopodobnie, o 21 prawdopodobnie po akademickiej Gorzkiej Żelach.
Panie Rafale, bo mówimy o nabożeństwie, które się zaczyna o 20. Pozdrawiamy, dobrej niedzieli życzymy panu. To w takim razie zróbmy jeszcze jedną przerwę i musimy do głównego bohatera tegorocznych akademickich Gorzkich Żeli nawiązać koniecznie, choć już o nim troszeczkę powiedzieliśmy.
I'll be back at the scene you left cold, my love. hate myself. You stole it all, so I wait just to say.
Nocne rozmowy.
Powiedzieliśmy o tym, że w tym roku obchodzone jest 800-lecie śmierci Franciszka, świętego Franciszka, nie papieża Franciszka. To jednak ważne, mimo wszystko, mała poprawka. To jest niezwykłe rzeczywiście, że od paru dni możemy oglądać szczątki Franciszka do 22 marca. Mnóstwo osób się zapisało, z tego co ja przeczytałem, tak jak powiedziałem, 370 tysięcy osób. A chciałbym zapytać was, zaangażowanych w duszpasterstwo franciszkanów i franciszkanina we franciszkańskim habicie, czy Franciszek po 800 latach to jest jeszcze postać, która może inspirować i ktoś, kto byłby dziś, jego słowa, nauczanie, postawa życiowa, to jest ktoś, kto by się dzisiaj w tych tak bardzo skomplikowanych i często takich odrealnionych, wirtualnych realiach odnalazł? Czy my, jako ludzie, którzy możemy się z nim w jakiś sposób konfrontować, czy to byłby ktoś, z kim moglibyśmy się utożsamiać, czerpać z niego wzory?
Pewnie. Dla mnie jako Franciszka...
Co mam powiedzieć Franciszka? Pewnie.
Jak najbardziej. Dla mnie jako Franciszkanina, święty Franciszek z Asyżu, poza tym, że był geniuszem w rozmiłowaniu się w Jezusie i dość finezyjnym wyrażaniu tej miłości, to imponuje mi w jednej takiej postawie, w sensie zasadniczo tej, a mianowicie on przed nawróceniem bardzo mocno grzeszył. I jak grzeszył, to naprawdę grzeszył. Ale jak zwrócił się do Boga, jak stwierdził, że konwertuje swoje życie, to całą swoją energię, cały swój zapał, całego siebie również wrzucił w ten wir przemiany. Czyli tak jak grzeszył na poważnie, tak później na poważnie nie grzeszył. I ta konsekwencja u Franciszka bardzo mi się podoba.
Typowa zetka. No.
Bardzo mi się podoba.
Z jednej w drugą. Żartuję oczywiście w tym momencie. Natomiast nie, no, chodzi o to, jak rozumiem ojca, że mamy do czynienia nie z jakimś brązowym posągiem, tylko z człowiekiem z krwi i kości, ze słabościami.
Tak, który jak coś robił, to robił autentycznie i do kropki.
I też miał grzechy, jakby na zasadzie takie.
Tak, miał grzechy i w swojej postawie był na tyle pokorny, że mówił do swoich braci we wspólnocie, że wy mnie jeszcze nie chwalcie, bo jeszcze mogę mieć rodzinę. Jeszcze nie wiem, jak ja skończę. Mhm. Nie był się do końca pewien.
Czy wy po 800 latach jesteście w stanie świętego Franciszka wziąć sobie jako taki wzór? Nie chcę powiedzieć idola, kogoś takim można się wzorować.
Myślę, że na pewno jest taką postacią, z której warto czerpać bardzo wiele, która też trochę chyba renesans po poprzednim pontyfikacie przechodził. Tak ogólnie, że dużo osób też się zainteresowało tą postacią. No i teraz to 800-lecia, które mamy po drodze, to też jest taki potencjał, żeby sięgnąć do źródeł, do tego, co Franciszek mówił w tamtych czasach i co możemy wyciągnąć dzisiaj. A być może rzeczywiście taka postawa, którą on reprezentował dzisiaj, byłaby jeszcze bardziej skuteczna niż wtedy. On jednak był reformatorem Kościoła, też żył w dosyć ciekawych czasach dla Kościoła, takich, gdzie Kościół różne dziwne decyzje podejmował. Mhm. Taką daje myśl właśnie do nawrócenia.
Jednak żył też Ewangelią, bo reguła, jeśli myślę, że ojciec też potwierdzi, cała opiera się w ogóle na właśnie Ewangelii. Jest tam wszystko z niej właśnie są te
nawet
słowa.
Nawet pierwotna reguła, tak naprawdę ona była utkana z tekstów Ewangelii. To była wręcz kopia. On tam stawiał tylko średniki, przecinki.
Święty Franciszek jest postacią bardzo prostą. W swoich pomysłach, w swoim planie na życie, szedł bezpośrednio za Ewangelią, ale to była taka prostota. Prostota osoby mniej wykształconej, osoby żyjącej z ludźmi. Wymagał wiele, ale w tych swoich wymaganiach nigdy nie zapominał o człowieku. Myślę, że jest jeszcze jedna istotna rzecz, która może w dzisiejszych czasach bardzo mocno trafić. Święty Franciszek w swoich wskazaniach dla braci pisał, żeby głosić Chrystusa z konieczności słowami, a przede wszystkim czynami, przede wszystkim swoją postawą. I myślę, że to może nas prowadzić do tego, jak mamy nie tyle opowiadać o wierze naszej, ale ją pokazywać. Żeby przede wszystkim świadczyć swoim życiem o tym, w co wierzymy, a niekoniecznie opowiadać i głosić jakieś peany.
A też umiłowanie Boga przez stworzenie może nas trochę tak skłaniać do tego, żeby faktycznie cieszyć się tym, co mamy, tym, co nas otacza i umieć doceniać.
Dotknęliśmy też tej innej części tego, co mówił Franciszek, czyli takiego, jeden z pierwszych ekologów, można byłoby powiedzieć, jest zresztą franciszkański ruch ekologiczny, wzorowany na myśli świętego Franciszka. I teraz, uniwersalizując, bo ja miałem to na podorędziu, kiedy was pytałem o tę część taką bardziej duchową, że dla kogoś, kto niekoniecznie, znów odwołam się, jest jakoś blisko Boga, czy specjalnie jest religijny, no to jeśli spojrzy na taką postać, która mówi o miłości wszelkich stworzeń, opieki nad, nie wiem, przyrodą, zwierzętami, fauną, florą, kto jednocześnie mówi, żyjcie skromnie, żyjcie tyle, ile wam potrzeba, tylko mówiono na niego biedaczyna za syżu, no to taki trochę zero waste dzisiaj można byłoby powiedzieć. To gdyby nawet to zuniwersalizować, ja nie chcę tego trywializować absolutnie, jeszcze ktoś, kto mówi hasło franciszkańskie, pokój i dobro, no to przecież są takie rzeczy, które chyba każdy tak naprawdę chciałby. To wyobrażam sobie, że ktoś taki jak święty Franciszek, nawet jak wyrzuciłby ktoś z tego, to święty, po prostu Franciszek, może być kimś, kto bardzo przekonuje swoją drogą życiową, tak po prostu. I tym przede wszystkim myślą, którą głosi.
No, po idea franciszkańskiej już historycznie sięgali ludzie. No, w młodej Polsce było bardzo popularne też myśl franciszkańska, jak dobrze kojarzę.
Franciszkanizm.
Tak. No, Franciszek był człowiekiem o szerokich horyzontach. Jego tata wyjeżdżał do Galii, ówczesnej Francji, po to, żeby przywieźć odpowiednie suknę. I zapewne przy dobrych włoskich makaronach rozmawiali o tym, co tam się dzieje. Franciszek znał trochę łaciny, znał francuski. Notabene jego imię właśnie jest z francuskiego, Francesco, bo tak właściwie Franciszek to jest Jan Bernardone. To był człowiek, który znał się na rzeczy, potrafił także pisać, więc jego spojrzenie na świat było niehoryzontalne. Stąd też również posiadał aspekt afirmatywny. Innymi słowy, Franciszek był tym człowiekiem, który bardzo akceptował drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka, ale także stworzenie, jak Zosia powiedziała, które jest wokół niego. I on we wszystkim naprawdę widział dobro i się cieszył drobnymi rzeczami. I myślę, że w tym mogą się naprawdę wielu ludzi odnaleźć, a mianowicie w tym, żeby dostrzegać w drugim człowieku w świecie dobro, żeby nie szukać gdzieś jednej plamy czarnej na samym białym płótnie.
A może to jest najtrudniejsze właśnie?
No, Myślę, że też zależy dla kogo. Ja się bardzo chyba utożsamiam z Franciszkiem właśnie tą radością i takim pozytywnym nastawieniem, myśleniem. Wiadomo, że zdarzają się czasem jakieś trudniejsze też chwile, gdzieś tam zwątpienie, ale tak zauważyłam i tak uważam, że w swoje środowisko też staram się wnosić raczej taką pozytywną atmosferę, uśmiechem, jakimś dobrym słowem. Nie zawsze to wychodzi, ale jednak myślę, że taka postawa po prostu życiowa też dużo czasem daje.
A wy, panowie, co bierzecie sobie z Franciszka, ze świętego Franciszka?
Ja ostatnio zacząłem czytać Drogę duszy do Boga świętego Bonaventury, który był uczniem Franciszka i mocno właśnie się inspirował tym wszystkim. Też się tak staram odkrywać w całym, w otaczającym świecie Boga, żeby nawet wyjść na ulicę i w ludziach, czy w rzeczach, które się dookoła widzi, poczuć to wszystko. Chociaż dla mnie akurat najłatwiej jest poczuć w górach, nie będę ukrywał. Tak, żeby wszędzie widzieć Boga.
Jest taka słynna książka Mistyka Gór, którą napisał nieżyjący już ksiądz profesor Roman Rogowski, który to jest jedno wielkie takie, można powiedzieć, taki hymn do gór jako miejsca transcendentalnego, gdzie można spotkać, doświadczyć na przykład kontaktu z Bogiem, jeśli jest się osobą wierzącą, a dla osób niewierzących i tak, a znam wielu takich wspinaczy, są miejscem, gdzie po prostu myśli odpływają zupełnie w jakimś niezwykłym kierunku, czegoś niewytłumaczalnego i mówią, że tego doświadczają. To tak przy okazji.
Czego Franciszek mnie uczy? Prostoty chyba najbardziej.
O, to ładne
chyba
jest.
Tego właśnie, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do tego, co jest materialne, co jest tu na ziemi. Franciszek poszedł w to bardzo radykalnie. On nie chciał mieć absolutnie niczego, ale I to jest coś moim zdaniem nieosiągalnego w tym momencie. Ale jednak żyjemy w świecie otoczonym przez konsumpcjonizm, przez wszystkie reklamy, które mu krzyczą na nas, że wszystko musisz mieć. Myślę, że Franciszek mi najbardziej pokazuje, że nie muszę mieć, że mam wystarczająco i że uczy mnie tego, żeby być zadowolonym z tego, co mam. Chyba najbardziej.
A ten wymiar ekologiczny, jeszcze o niego zapytam, bo to jest takie dzisiaj modne, to może to jest taki wabik w takim razie. To weźmy ten świat na ekologię Franciszka, zwabmy. Ojcze.
Franciszek kochał przyrodę, choć muszę zaznaczyć najpierw, że nie dla niej samej, ponieważ w przyrodzie dostrzegał finezję Pana Boga, jego nawet poczucie humoru. Ale trzeba także powiedzieć, że zatrzymał się również na tym poziomie, który jest dla wszystkich dostrzegalny i cieszył się. I miał zupełnie dla nas, jako jego duchowych synów, niesamowity kontakt chociażby ze zwierzętami, gdzie znamy taką przypowieść z jego życia, iż pogodził mieszkańców włoskiej miejscowości Gubbio z wilkiem, który im dokuczał. Zatem nawet jeżeli byśmy włożyli tę opowieść w legendy, to już mówi o pewnym nastawieniu Franciszka do przyrody, gdzie mówił, że jej się należy szacunek, także dobro, dbałość. My byśmy powiedzieli, że to wypływa z perspektywy Księgi Rodzaju. Inni z tego, że no, to jest wokół nas, to też chce żyć, to też jest z nami.
No to jeżeli mówimy o modach dzisiejszego świata, to świat próbuje być ekologiczny, świat próbuje być zero waste, no to tak naprawdę okazuje się, że to już było. To zostało praktykowane i to bardzo radykalnie przez świętego Franciszka. A myślę sobie tak, czy w waszych akademickich gorzkich żalach dużo jest, oprócz tego rocznego hasła, dużo jest Franciszka w ogóle, tego ducha franciszkańskiego?
Staramy się, żeby było go jak najwięcej. My wszystko znajdujemy się w kościele świętego Franciszka, więc wypada, że tak powiem, żeby Franciszek był tam obecny. Czy to zawsze wychodzi? Różnie. Ale staramy się, żeby ta postać świętego Franciszka chociażby w kazaniach gdzieś się przewinęła? Mhm. Czy przewinęła się przez te pomniki teatralne, które mamy na początku?
No i w tym roku też kaznodziejami są ojcowie franciszkanie, poza ostatnią niedzielą, gdzie będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński.
Tak, no, widziałem właśnie w tej rozpisce, do której Państwa odsyłam na stronę akademickiej Gorzkich Żali. Czy chcielibyście na koniec jakieś zaproszenie skierować do słuchacza na kolejną odsłonę, powiedzieć, dlaczego warto o 20, niekoniecznie dzisiaj, chociaż może warto kucze raz opłoki gorące, ale w ogóle w Wielkim Poście trochę jeszcze nam zostało odsłon, przyjść, usiąść, posłuchać, może blisko Chrystusa Frasobliwego, może daleko, ale po prostu przyjść.
Ja myślę, że nawet jak dla kogoś aspekt duchowy nie jest interesujący, to dla tej samej formy artystycznej jest warto przyjść, żeby to przeżyć. To jest rzeczywiście wydarzenie, które trudno szukać gdziekolwiek indziej, gdzie to rzeczywiście zupełnie inaczej można to wszystko przeżyć, gdzie można się spotkać z czymś innym, z czymś, czego na co dzień nie mamy.
Tak, żeby zanurzyć się też w tej pasji Chrystusa, w tym, co faktycznie jest ważne w Wielkim Poście. No, przy przyjemnych dźwiękach, takich też kontemplacyjnych, w tym półmroku, który tak zmusza do zadumy. No i daje tak miejsce na właśnie przemyślenie wielu spraw.
Nie wiem jak wy, ale ja też lubię nowości, a Akademickie Gorzkie Żale to jest nowatorska forma przedstawienia nie tylko sztuki w kościele, ale przede wszystkim starych tekstów religijnych, które mają z jednej strony jednoczyć ludzi, którzy są na nabożeństwie, a z tej najważniejszej strony to prowadzić do Chrystusa. I jeżeli kogoś interesuje sfera religijna, to zapraszam, zwłaszcza w odniesieniu do spotkania z Bogiem, gdzie ten kontakt nabierze zupełnie nowego stylu. A jeśli kogoś nie interesuje kwestia duchowości, to chociażby niech przyjdzie z ciekawości. Drzwi są zawsze otwarte. Można wejść, po chwili wyjść, a może jak wejdziesz, to już na dłużej zostaniesz.
O, dobra puenta chyba dzisiejszego programu. Ja Państwa zachęcam, bo to jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju widowisko, jeśli nawet nie będziemy traktowali go jako początek czegoś, co kończy się nabożeństwem, to warto na chwilę przekonać się, jak pięknie brzmią pieśni pasyjne, jak wygląda bogactwo Gorzkich Żali, jak piękne są to słowa i jak wspaniałe aranżacje. Bardzo dziękuję za dzisiejsze nocne rozmowy. Zofia Marchewka, Jakub Lang, Karol Wesołowski, ojciec Ambroży Okroj, czterech bohaterów tegorocznych Akademickich Gorzkich Żali. Jacek Pol, bohater dzisiejszej realizacji. Kłaniam się, Jacku. Nie mam jak ci odkłonić czapeczką, ale kiwam ci, kiwam wam. Do usłyszenia, Łukasz Kaźmierczak. Dobrej niedzieli życzę Państwu. Może o godzinie 20:00 i szczyt.
Nocne rozmowy.